Ile wydajemy na święta i czy widać to w sklepach? Dlaczego przybywa kradzieży w sklepach? Ukraińcy uciekają z naszego rynku pracy. Kim ich zastąpić? Rekordowa kwota zebrana przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Polacy hojnie wspierają różne akcje. Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Andrzej Chmielecki, prezes Virtus, Zbigniew Jarecki, prezes Kaszub Pracodawców, Marek Teus, prezes Merko. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witamy.
W tym roku 17,3% badanych zamierza wydać 200-300 zł na wielkanocne produkty żywnościowe w przeliczeniu na jedną osobę. To najczęściej wskazywana kwota w sondażu UC Research i grupy Oferista. Statystyczna czteroosobowa rodzina wyda w tym roku na świąteczne produkty spożywcze średnio około od 800 do 1200 zł. W tym roku odsetek konsumentów, którzy będą skłonni wydać taką kwotę, wzrósł w porównaniu do ubiegłego roku o kilka procent, ale jakichś ogromnych wydatków też nie będzie. Jak w tym roku wyglądają świąteczne wydatki Polaków? Czy oszczędzamy, czy boimy się, że wróci inflacja dosyć duża z impetem może od 1 kwietnia, no 2 kwietnia w nas uderzy. Jak to wygląda w tym roku z tego, co panowie obserwują? Zaczniemy od pana prezesa Marka Teusa, bo ma najlepszą wiedzę w tej
tak
materii.
Tak mi się wydaje. Bardziej bym to określił, że wydają z rozsądkiem te pieniądze, czyli bardziej się zastanawiają, bardziej oglądają każdą złotówkę i dosyć spora część naszych klientów z tych rozmów, które my prowadzimy, to dokreśla się, że ta inflacja, szczególnie mocno tutaj w różnych mediach podkreślana, że ona jednak w drugim półroczu będzie znacznie wyższa niż ta, którą mieliśmy czy w marcu, czy w lutym. W związku z tym te zakupy są na takim poziomie, żeby nie marnować tej żywności, a jednocześnie, żeby te podstawowe swoje potrzeby związane z trochę innymi świętami niż święta Bożego Narodzenia zaspokoić.
Czyli wygląda, że zastaw się, a postaw się nie będzie, ale i tak wszystkie najważniejsze potrawy na stole się znajdą.
Oczywiście.
Tak. Znaczy, ja jeszcze dopowiem tyle, że...
Andrzej Chmielecki.
Aktualnie mamy do czynienia z chyba rekordowo krótkim okresem pomiędzy świętami Bożego Narodzenia a Wielkanocą. To jest zaledwie 3 miesiące. Myślę, że to również powoduje, że te zakupy świąteczne, przynajmniej w tej branży spożywczej, są umiarkowane. Tak to postrzegam.
Zbigniew Jarecki?
No, zgodziłbym się tutaj z kolegami, bo to żadnych wymyślać różnych idei tutaj raczej już się nie da, bo to mniej więcej określili koledzy. Myślę, że tutaj należy też podkreślić raz to, co kolega mówi, że krótki okres od poprzednich świąt, ale również takie racjonalne podejście. Jest coraz więcej różnych organizacji, które mówią o tym, żeby się nie przejadać, żeby kontrolować swoje pożywienie i tak dalej. To myślę, że to też ma jakiś wpływ. No, Polacy się zmieniają, bo to jak na przestrzeni lat widać to takie racjonalne bardziej podejście, bardziej wybieramy, nie idziemy do sklepu i nie pchamy do tych koszyków, to nam tylko oczy tutaj pokazują.
Natomiast, i kupujemy w promocjach chyba coraz częściej.
Też tak, na pewno tak jest. I tutaj poza tym zmiana obyczajów, też wiele ludzi wyjeżdża na święta. Już nie ma takich, wydaje mi się, wielkich zebrań rodzinnych, dużych, że biesiady się wyprawia, to się zmienia i to widać. Nie?
Chociaż jest jeden rodzaj koszyków, które są pełne, na szczęście teraz w okresie świątecznym, przynajmniej ja z doświadczenia zaobserwowałem, że koszyki ze wsparciem dla Ukraińców są znowu pełne.
No to się chwali, to tak. Się chwali. O dobroczynności też troszeczkę jeszcze porozmawiamy. Dokopałam się też do takich danych, że ponad 17% konsumentów przyznaje, że podczas świąt wielkanocnych w ich domach marnuje się żywność, która jest potem wyrzucana do kosza, ale 76,5% z nas twierdzi, że to się nie zdarza. Z tym marnowaniem żywności też, jak państwo obserwują, idzie nam trochę lepiej, w sensie, że mniej marnujemy naprawdę.
Zdecydowanie lepiej, bo nawet jeżeli mamy tutaj akcje promocyjne, przykładowo, nie wiem, 3-litrowy olej, to wcześniej przy dobrej cenie w przeliczeniu na 1 litr tych klientów, którzy kupowali, a potem no niestety po otwarciu ten olej też ma swój termin przydatności do spożycia i część tego oleju niestety lądowała potem w śmietniku. Dzisiaj obserwujemy, że tego typu pojemności, one coraz rzadziej leżą w kręgu zainteresowań naszych klientów, bardziej częstsze zakupy, zdecydowanie mniej produktów w koszyku, ale bardziej też właśnie świadomie dobierane co do składu, co do wytworzenia tych produktów i również zawartości alergenów. Jest bardzo dużo liczba klientów, która bardzo uważnie już w tej chwili czyta etykiety i ta świadomość podejmowania decyzji, żeby potem nie wyrzucać jednak tej żywności, jest naprawdę na przestrzeni ostatnich 5-7 lat diametralnie różna. Ona jest zdecydowanie większa.
Mm-hmm. No i widać też, że zwiększył się wybór, jeśli chodzi o rozmiar opakowań. Jest większa paleta, można kupić po prostu
mniejsze,
większe, średnie. W każdym razie tych rozmiarów jest więcej. To sprzyja temu, że kupuje się tyle, ile trzeba. Choć jeśli chodzi o same opakowania, to tutaj niestety jest cały czas duże pole do popisu, bo marnotrawstwo w tej dziedzinie jest bardzo duże.
Taki przykład podam, który podziała bardzo, myślę, na wyobraźnię nas wszystkich. A propos tego, ile jedzenia się marnuje. 1 miliard posiłków dziennie marnuje się na świecie każdego dnia. To dane ONZ-u. I z tych danych wynika, że prawdziwe liczby mogą być znacznie większe. Tymczasem na świecie głoduje 800 milionów ludzi. Czyli
równowaga byłaby
miliard
prawie.
Posiłków dziennie się marnuje. Można byłoby naprawdę nakarmić każdą głodującą na świecie osobę. I to jest smutne. Druga smutna sprawa. Przybywa kradzieży, rozbojów i wymuszeń w sklepach. Szczególnie te rozboje mnie zaintrygowały. Tak wynika z policyjnych statystyk. W ciągu ostatnich 2 lat liczba takich zdarzeń wzrosła, uwaga, aż o 15%. Dane policji mówią nie tylko o kradzieżach artykułów spożywczych, ale także o atakach na kasjerów, alarmuje Interia Biznes. No i właśnie, po pierwsze, czy rzeczywiście dochodzi do bijatyk w sklepach? Tu też do pana Teusa pytanie, jako osoby, która się orientuje w tej
bywa,
sprawie.
Ale nie zauważamy, przynajmniej w obrębie tych placówek, którymi się zajmujemy, nie widzimy, żeby to był jakiś dramatyczny wzrost. Te przypadki są, bardziej szarpanina, bardziej jakby przenosi się ta bójka ewentualnie, jeżeli klienci sobie coś między klientami, bo takie słowne utarczki pomiędzy pracownikami sklepu a klientami, no niestety widzimy, że momentami ci nasi klienci nie wytrzymują ciśnienia związanego z jakimś nadmiernym stresem. Mieliśmy ostatnio klienta, który pokłócił się z żoną, przyszedł do sklepu i wyładował swoją złość nie na żonie, z którą się kłócił, tylko przyszedł i słownie wyładował tą swoją złość na ekspedientce. Także nie ma takiego jakby dużego, wyraźnego wzrostu tego typu przypadków. Natomiast co do kradzieży, to ten wzrost jest bardzo wyraźny. I tak może przekornie tutaj powiem, bo nie wszyscy mają jakby taką świadomość, że patrząc na waloryzację, indeksację emerytur, rent czy naszych wynagrodzeń, to niech państwo sobie wyobrażą, że nasi politycy takiej grupie zawodowej o nazwie złodzieje zindeksowali stawkę o 60%. Z 500 zł do 800 zł.
Czyli po tej kwocie jest to przestępstwo, a do tej kwoty jest przewinienie, zdaje się.
Tak jest. No i mamy takich stałych, którzy przychodzą, dostają mandat 100 zł, kradną za 300-400 zł, także rachunkowo można sobie od razu to wyliczyć, że jest to opłacalny biznes. Rzadko się zdarza mandat na poziomie 500 zł. Jest oczywiście przepis mówiący o kradzieży tak zwanej ciągłej, czyli jeżeli w jakimś tam przedziale czasowym kolejny raz taka osoba zostanie złapana na kradzieży, no to wówczas już podlega nie pod kodeks wykroczeń, tylko pod kodeks karny, ale biorąc pod uwagę, że niestety nasza policja boryka się z dużymi brakami kadrowymi, bo ta procedura potem jest czasowo mocno obciążająca tych policjantów, no to w tym momencie praktycznie jest kolejny mandat, kolejna wizyta za kilka dni tej samej notabene osoby i te grono tych osób, które w ten sposób żyją z takiego złodziejstwa, no powiększa się i to widzimy praktycznie z miesiąca na miesiąc.
A, tak. Proszę bardzo.
A to widać właśnie w tych dużych sieciach, tam gdzie jest duży ruch i przepływ kupujących, natomiast w tych małych sklepikach to tam już akurat trudno mówić o czymś takim w skali masowej, że dochodzi do kradzieży, bo tam często jest tak, że towar podaje sprzedawca, to raz, a dwa, że niektórych klientów od razu sprzedawca dyskwalifikuje i mówi, że proszę opuścić ten lokal, tak, ponieważ kiedyś jeszcze były gazetki, gdzie można było pokazać wizerunek takiej osoby, która usiłowała dokonać kradzieży i została złapana na gorącym uczynku. Później od czasu, jak weszło RODO, to ta rzecz została już zakazana. Natomiast tak, żeby przypadki agresji takiej fizycznej pomiędzy personelem, to rzeczywiście może i jest ten wzrost, ale od niskiej bazy. Także my tego nie obserwujemy. Raczej ja tutaj, jak kolega mówi, z moich obserwacji to też wynika i z moich znajomych, bo rozpytałem, że bardziej klienci między sobą dopychają się, biegają, żeby się ustawić w tej kolejce, potem przy wydawaniu tych drobnych pieniążków, które zresztą też jest temat osobny, czy utrzymywać ten grosz i dwa, prawda, bo to już się zaczyna być dyskusyjne, natomiast wówczas, czy ktoś tam, komuś karta się zablokuje, to są przypadki i budzi się od razu duża agresja, ale pomiędzy kupującymi.
Ale też jest inna sytuacja w dużych ośrodkach, gdzie są te wielkie, wielkopowierzchniowe sklepy, a inna sytuacja jest w mniejszym terenie. Tam większość ludzi się zna. Ta pani, która w tym sklepie, czy pan obsługuje praktycznie tych klientów wokół, którzy tam na co dzień...
To prawie
sąsiedzi. 80-90% ludzi znajomych, twarzy znajome wiedzą i to, to się nie da. I ci, co ewentualnie chcieliby to robić, to szukają właśnie tam w tych dużych sklepach tego procederu, żeby uprawiać, a nie w takich małych ośrodkach, gdzie wszyscy się znają.
No to jeszcze dlaczego kradniemy, jeżeli już kradniemy?
No to jest to pewnie grupa taka, ona się jakieś tam, jest to jakiś tam margines, ale on jest i myślę, że to tak zawsze jakiś tam tego margines tych przestępców się kręci. Być może z różnych powodów też należy szukać. Te rozwarstwienie społeczne jednak następuje coraz większe i ta grupa tych najmniej zarabiających jest, chociaż tutaj chociażby podnoszenie tej minimalnej płacy i ten wzrost to by jakoś zaprzeczał temu, ale jednak te rozwarstwienie następuje generalnie i to pewnie ta grupa, która raz, że nie garnie się do pracy, ma te dwie lewe ręce, ale w różnych ośrodkach to w różnych może wyglądać, że jednak tej pracy nie znajdzie tam, gdzie by chciał, ujechać w inne miejsce nie chce się przeprowadzić, gdzie ta praca by była, no i to też pewnie jakiś taki powodem tego, że ta grupa taka istnieje, nie?
Na pewno trudno tutaj mówić, że tym głównym powodem jest ubóstwo, zubożenie czy rosnące ceny. To są naprawdę minimalne przypadki, kiedy są to osoby, które są w trudnej jakiejś sytuacji ekonomicznej. Spotykamy coraz większą grupę też starszych osób, które ze względu jakby na swoją już kondycję taką psychiczną, fizyczną, zapominają. Po prostu potrzebuje, przychodzi, bierze i zapomina o tym, że jest ten proces, że jeszcze musi za ten towar zapłacić, ale zdecydowana większość tych, którzy dzisiaj kradną, to są właśnie te osoby, które mimo to, że pracy jest mnóstwo, to nie chcą tej pracy wykonywać, przychodzą do sklepu i to jest ich sposób na życie, a przy tej indeksacji o 60% przez polityków, co się cały czas dziwię, bo tutaj panowie też zajmują się tym Kaszubskim Związkiem Pracodawców i tak jak rozmawiamy tutaj z wieloma pracodawcami, nikt nie indeksuje i nie podwyższa chociażby stawek związanych z podatkiem detalicznym, coraz mniejsze firmy o coraz mniejszych przychodach wchodzą w te podatki. Nikt nie podwyższa sum bilansowych i coraz mniejsze firmy są zobligowane do tego, że z małej firmy prowadzącej chociażby rachunkowość na podstawie ksiąg przychodu i rozchodu, czy karty podatkowej, wchodzą w tej chwili w pełną księgowość. Jest to zdecydowanie większe obciążenie, a tutaj politycy jednym podpisem parę miesięcy temu indeksują złodziejom stawkę o 60%, gdzie ma to bardzo też negatywny wpływ, bo o tym się też nie mówi, na budżet, dlatego że przy tych kradzieżach w całej skali, bo to nie dotyczy tylko i wyłącznie sklepów oczywiście spożywczych, dotyczy to całej branży handlowej, to są miliardy złotych niezapłaconego podatku VAT do budżetu. To są miliardy.
Proszę bardzo jeszcze. Zdanko.
No tutaj niewiele miałbym do dodania, ale jedną ważną rzecz chciałem dopowiedzieć, że w tym gronie osób, które unikają płacenia rachunków w sklepach, jest bardzo mało osób, wbrew takiemu powszechnemu być może odczuciu, moim zdaniem błędnemu, że to są osoby mało zarabiające. Akurat ci, którzy są na najniższych wynagrodzeniach, to są ludzie z dużym poczuciem godności, honoru. I te osoby, dla nich jest to świętość, że należy opłacić rachunki, zapłacić za podstawowe towary spożywcze. Natomiast nie pozwalają sobie na to, żeby tutaj zostać złapanym na monitoringu, czy gdzieś tam na gorącym uczynku. Także tutaj z pełnym szacunkiem należy podchodzić do tych najniżej zarabiających. To są ludzie
i nie stygmatyzować
godni.
Ich tak, tym, że zajmują się kradzieżami.
Natomiast pełna zgoda co do tych osób, które po prostu z tego czynią sobie styl życia albo jakaś moda, a może mnie się uda i tym podobne.
A my do dyskusji wracamy za chwilę. Iwona Wysocka, w studio goście Andrzej Chmielecki, prezes Virtus, Zbigniew Jarecki, prezes Kaszubskich Pracodawców, Marek Teus, prezes Merko. I wracamy do dyskusji, co czwarty pracodawca odczuwa. Odpływ ukraińskich pracowników z naszego rynku pracy wynika z najnowszego barometru polskiego rynku pracy firmy Personal Service. Dodano, że 43% przedsiębiorców ma w swojej załodze kadrę ze wschodu. O 6 punktów procentowych jest to mniej niż rok temu. W 2023 roku niemal co drugi przedsiębiorca miał w swojej załodze kadrę ze wschodu. Przy czym mówiąc wschód, mamy na myśli nie tylko pracowników z Ukrainy, ale też przyjechało do nas sporo Białorusinów. Pracują także i Rosjanie, chociaż w znacznie mniejszej liczbie. Dlaczego obywateli Ukrainy ubywa i czy nasz rynek pracy to już naprawdę odczuwa?
Bo odczuwa.
Zbigniew Jarecki.
Jeśli mogę. Chciałbym tutaj taką rzecz podkreślić, że w ostatnich, śledząc przepływ pracowników na oświadczenia, które urzędy pracy wydają, to w tej chwili od kilku miesięcy przodują Białorusini. Więcej Białorusinów podejmuje pracę niż Ukraińców. Pierwszy ten okres, który taki, to tu wiele rzeczy można rozpatrywać, kwestia wieku i tak dalej, tam jest od 28 lat dopiero do wojska, czy tam ci młodsi jest bardziej, że tak powiem, mobilni i część szuka sobie, no co tu dużo mówić, wyższe płace, patrzę w Niemczech czy w zachodniej Europie i to część tych, którzy mają w miarę kwalifikacje, no próbuje szczęścia w Niemczech na przykład, czy
zresztą
w Holandii.
Tam szybciej ich kwalifikacje są uznawane.
No niestety my się domagamy, kilka dni temu dyskusja taka na ten temat była też zorganizowana przez Wojewódzki Urząd Pracy i wiele takich tematów, które na przykład dla rezydenta załatwianie, chce tutaj zostać, to trwa 2 lata. No, w innych województwach to jest połowę krócej, na przykład czy w Olsztynie, czy w Bydgoszczy, w Szczecinie, a nasz Urząd Wojewódzki twierdzi, że nie potrafi, bo ma za mało ludzi, żeby to wszystko przerobić. I to zniechęca już, bo takich tutaj wielu, a generalnie brakuje nam polityki migracyjnej. No nie mamy tego. To się trzeba by od tych krajów, które mają tą politykę, ze Stanów Zjednoczonych, czy z Niemiec, Holandii, z tych zachodnich krajów, powiedziano, potrzebujemy takich zawodów. Tylu i tylu wpuszczamy co roku, limity wyznaczamy i jakoś tak polityka nam to.
Ale od lat mówimy o takiej możliwości, no, że można byłoby zgapić to, mówiąc kolokwialnie.
No niestety się to nie przebija po prostu. Nie? Coraz większa grupa grupa. Z innych krajów dochodzi tutaj, przecież Państwo znają te tematy i tych wiz i tak dalej. Bez tych, to statystyki podają 1 000 000 tam z haczykiem, 1 040 000 chyba tysięcy w tej chwili oficjalnie zatrudnionych, które statystyki ZUS-owskie podają, że tych pracowników jest. Będzie ten ruch migracyjny na pewno. Tutaj to też jest spowodowane takimi rzeczami. Na przykład to w tej chwili słyszymy te rozmowy na temat tych towarów ukraińskich, które do Polski wpływają. To część tych towarów przejeżdża tylko, zarabiają na przykład Rumunii na eksporcie w tej chwili. Wywożą towary ukraińskie, bo tam nie było takich blokad mocnych jak u nas i oni na tym zarabiają. A czemu nie nasi transportowcy? Bo to jest ten medal ma dwie strony, jeśli chodzi o to, co tam się dzieje. I to też wpływa, bo jak przestają produkować, przestają przewozić przez nas teren, to część tych Ukraińców, którymi w polskich firmach pracują, zajmowało się tym, omija Polskę, jadą innymi drogami. Także tu jest takich wiele elementów na to. Staramy się też podnosić wymagania. Chcemy coraz bardziej wykwalifikowanych pracowników, nie? Żeby to byli doświadczeni. A taki przykład pani inspektor z pracy podała, że na przykład gdzieś tam mieli ekipę, która była sprzątająca. Okazuje się, że jedna pani ma kwalifikacje takie, które w biurze pracowała i dzisiaj już nie pracuje w tej ekipie sprzątającej, tylko siedzi za biurkiem i zajmuje się tymi takimi bardziej poważnymi sprawami.
Przez przypadek trafiła na odpowiednią osobę, która zauważyła jej kompetencje.
Dokładnie tak. Także jest to bardzo złożone tematy, ale generalnie trzeba podsumować to mniej więcej tak. Nie ma polityki migracyjnej. My się domagamy. Z tamtą władzą gadaliśmy tyle czasu, to się nie przebiło. Mam nadzieję, że ta władza oczywiście teraz się tam układa. Musimy trochę czasu dać na to, żeby te sprawy poprzejmować, wdrożyć się w to wszystko, ale to jest. To jest to temat, jeden z poważniejszych tematów, który czeka, żeby nasza gospodarkę tutaj rozstrzygnąć, bo ludzi nam będzie brakowało. Nie?
Tak, na pewno jest to tutaj rola do inspirowania nowych rozwiązań organizacyjnych, prawnych dla organów administracji rządowej, ale też to, co już zostało zauważone, jest sprawa chociażby różnego typu izb i stowarzyszeń branżowych. Na przykład to, co kolega mówił, uznawalność różnych tam uprawnień, dyplomów. No w branży medycznej na przykład, no to jest to trudne. Jakoś Niemcy sobie poradzili, szybciej. Prawda? Znacznie szybciej, czy Holendrzy z tym zagadnieniem. U nas to cały czas kuleje i tutaj trudno winić akurat jakikolwiek rząd, prawda? W tej sprawie, bo to jest sprawy izb tych różnych zawodów medycznych. Druga rzecz, rośnie jednak ta diaspora ukraińska dalej, prawda? To już
i ściągają swoich.
Ściągają swoich, już się tam jakoś zakorzenili, już ich ta odległość tak nie razi, bo to jednak zawsze to już będzie, jeszcze trzeba przez Polskę przejechać, czyli to jest ten dobry 1000 kilometrów czy z okładem, ale już ich to jakby nie tak
rusza. No zresztą tutaj już okrzepli, zauważyli, że są też tanie linie lotnicze, są czasami bardzo dobre okazje na bilety, można naprawdę tanio polecieć i do Niemiec, i tak. Do Wielkiej Brytanii. Taniej może niż cała wyprawa samochodem.
Ale jest też jeszcze takie rozwarstwienie, przynajmniej jak obserwuję Ukraińców, polegające na tym, że pracownicy rzeczywiście jadą dalej. Natomiast przedsiębiorcy ukraińscy coraz częściej zakładają biznesy tutaj. O dziwo, jest im tutaj łatwiej.
To wzrasta. To
wzrasta.
To jest miesiąc na miesiąc.
To jest ciekawe. Natomiast dla mnie istnieje jeszcze jedno zagadnienie, no na razie teoretyczne. Niestety, jak to będzie z falą powrotów ukraińskich? Czy oni będą wracać z tych dalszych krajów, czy zaczną od nas? I to jest jeszcze pytanie, na które nie słyszałem dyskusji, żeby ktoś odpowiedział.
Mm-hmm. Jeżeli popatrzymy ilość tych Ukraińców wyrażoną w procentach, to nie jest aż taki duży odpływ na tą chwilę. On nie jest aż tak mocno w Polsce jeszcze zauważalny. Natomiast widzimy tutaj pewne branże, bo jeżeli popatrzymy, że branża dosyć mocno się wycieszyła budowlana, dana, jeżeli chodzi o mieszkaniówkę i też tematy inwestycyjne, no to z tej branży bardzo dużo się przesunęło do Niemiec tych osób. My jesteśmy tam nieźle już zorganizowani i często też poprzez te firmy, które działają już w budownictwie na rynku niemieckim, pozyskujemy Ukraińców z naszego rynku i przesuwamy ich do Niemiec, a przez to też im właśnie pomagamy tworzyć takie już jakby struktury do tego, żeby oni z kolei mogli swoją rodzinę czy swoich znajomych z Polski tam już ściągać. I to jest taki jeden element, bo z kolei po drugiej stronie mamy przede wszystkim kobiety oczywiście w handlu i tutaj mamy przyrost pań, które pracują w naszej branży, w handlu detalicznym, spożywczym. I tutaj widzimy ten przyrost, on w ostatnim roku, liczba zatrudnionych w naszej branży zwiększyła się o 5%, jeżeli chodzi o panie z Ukrainy.
Tutaj są takie jaskółki, na przykład tych pań jest tutaj przewaga. Niektórzy przedsiębiorcy proponują szkolenia, bo to urzędy pracy sygnalizują, zresztą my to też namawiamy do tego, w takich zawodach jak na przykład w magazynach praca, tutaj w logistyce, na wózku nawet widłowym, przeszkolenie i tak dalej. To są takie prace, które kobiety mogą wykonywać w tapicerstwie, w stolarstwie, w produkcji mebli. Coraz więcej właśnie kobiet zatrudnionych jest z tamtych obcokrajowców w takich branżach również. Nie?
No zwłaszcza, że mamy maszyny, które pomagają przenosić ciężkie gabaryty, i tutaj już ta praca, jeżeli chodzi w podziale na płcie, się zaczyna wyrównywać. A kim w razie czego, gdy rzeczywiście się okaże, że bardzo potrzebujemy pracowników, to skąd ich brać?
Bo kierunków jest tutaj pewnie
czy ściągać
kilka,
do nas, czy inwestować po prostu w roboty?
To problem złożony, dlatego że tak, trzeba iść w kierunku robotyzacji, cyfryzacji i tak dalej, żeby tego zastępować, ludzi zastępować maszynami. Natomiast jakaś ilość ludzi zawsze nam będzie potrzebna. Kierunki są różne. Jak powiedziałem, polityki imigracyjnej nie ma. Trzeba się przyzwyczaić. Tam Urząd Statystyczny nasz podaje, że to jest ze 190 krajów w Polsce w tej chwili, trochę mniej w województwie naszym, ale też jest to struktura bardzo duża.
Wiem, że przedsiębiorcy nawet z Bangladeszu i Filipin ściągają pracowników. Z powodzeniem.
To już dawno się dzieje. To już Nepal, Bangladesz, to tam
i
się dzieje.
I na Pomorzu też.
Z Afryki teraz dużo się pojawiło. Także, że tak powiem, przekrój jest z całego świata, nie ma już kontynentu.
No, pojawiają się nowe kraje, już nie tylko Afryka, ale również Ameryka Południowa.
Kolumbia, Ekwador, tak.
Kolumbia, Ekwador, Wenezuela, ale głównie Kolumbia akurat. Tutaj jest, no, tutaj nam winszuje podaż i to osób wyszkolonych. Co ciekawe.
No i to
dla nas jest to
no
na pewno
jeden z najbardziej niebezpiecznych krajów na świecie obecnie, Kolumbia, także Wenezuela, zdaje się też, także nie dziwię się, że są to kraje, w których się bardzo ciężko żyje. Jeśli przyjeżdżają ludzie z kompetencjami, to jak najbardziej tak. Zmieniamy temat, panowie. Młodzi Polacy coraz później wchodzą w dorosłość. W 2022 roku z rodzicami mieszkało, uwaga, 51% osób w wieku 25-34 lata. I okazuje się, że no, u nas wychodzi to trochę dłużej, bo średnia unijna to jest 30%, a u nas
ale
51%.
Włochów chyba nie przemieliśmy, co?
Nie, Włochów chyba nie, bo tam to inaczej wygląda rzeczywiście. Co ciekawe, w tym badaniu 77,7% młodych Polaków mieszkających z rodzicami to osoby pracujące na pełen etat. I powiem szczerze, że to mnie zdumiało, bo jeszcze rozumiem, że studenci, młodzi ludzie, którzy no, studiują, nie pracują, ale pracujący, to co się dzieje?
No, style życia się zmieniają.
Tak jest. No właśnie,
ten słynny work-life balance. Tak, także późniejsze zakładanie rodzin przecież przez młode osoby. Tych kilka lat wydłuża się ten okres właśnie na podróże, na poznawanie świata, na no może wydłużenie sobie młodości w takim rozumieniu właśnie trochę imprezowym. Wygodnie tak jest.
To jest takie pokolenie Z. To jest charakterystyka tego pokolenia. No takie jest. No.
Ja tam nie wiem, moje pokolenie Z, jak tylko złapało pracę i skończyło studia, to tyle, co ją widziałam.
Natomiast trzymają się po prostu z wygody i myślę, że to jest główny element, nie ekonomiczny, nie to, że mają niski staż pracy, w związku z tym, czy nie nabyli jeszcze zdolności kredytowej, żeby kupować sobie na własność, tylko ten styl życia, który po prostu w nich tkwi.
Ale też pewnie trzeba by podkreślić, że to jest już pokolenie, które też ma z innego poziomu startuje. Rodzice już mają w wielu wypadkach i mają mieszkanie, mają dom i to nie ma tego przymusu. Muszę szybko iść do pracy, bo nie mam gdzie mieszkać, muszę wynająć i tak dalej. Jest to też ma na pewno jakiś wpływ, poziom startu niż ta młodzież, która wchodziła 20 czy 30 lat temu, czy nawet więcej, to też jest ta przyczyna, że mają inny start i inne priorytety, tak jak kolega powiedział.
Tutaj też na pewno ważny jest ten element ekonomiczny, bo jeżeli my chcemy korzystać z tego życia i wydłużać sobie tą młodość, czyli podróżować, korzystać z różnych imprez, chodzić do teatru, do kina, na różne imprezy, często plenerowe, znajdujące się, odbywające się na drugim końcu Polski, to tego typu wyjazdy kosztują. I nawet jeżeli przyzwoicie ci młodzi ludzie zarabiają, no to właśnie wygodniej jest u rodziców, bo rodzice już zapewniają przynajmniej ten tak zwany podstawowy socjal, czyli miejsce, gdzie ma swój kąt ta młoda osoba, gdzie lodówka jest pełna, gdzie mama zadba o jakiś tam obiad, a pieniądze, które zarabiamy i które mogłyby być podstawą do tego, żeby rozpocząć samodzielne życie, przeznaczamy właśnie na wydłużenie tej młodości i takie trochę beztroskie wchodzenie w tą dorosłość.
A ja się zastanawiałam, myślałam, że to wynika z tego, że bardzo nam skoczyły ceny nieruchomości. Właściwie co roku, z miesiąca na miesiąc mogłabym z czystym sumieniem mówić, że znowu jakiś rekord cen nieruchomości został pobity. Z drugiej strony był taki moment, kiedy też właśnie obywateli Ukrainy do nas dużo przyjechało, że zabrakło mieszkań na wynajem. Te ceny najmu bardzo skoczyły. Jeszcze niedawno słyszałam o historiach młodych osób rezygnujących ze studiów gdzieś dalej niż mieszkają rodzice, bo po prostu nie stać ich na wynajem mieszkania, a tych akademików jest niewiele, nie dla wszystkich starczy. I tutaj upatrywałam właśnie problemu też braku tej zdolności kredytowej.
To jest, ponieważ nie stać mnie na ten kredyt, na to mieszkanie, no to wydaję na bieżąco. No po prostu tak to wygląda.
I mieszkam u rodziców.
Ale też są względy takie, że młody człowiek myśli o tym, że zdolność kredytową, będę miał, ale muszę mieć jeszcze na wkład własny, muszę odłożyć. I coraz częściej zaczynają się jeszcze takie transakcje, gdzie nie kupują mieszkania gdzieś tam od dewelopera, tylko kupują na przykład jakieś mieszkanie od rodziny, nawet od rodziców gdzieś tam. Zdarzają się, to jest też jakaś forma wsparcia tychże rodziców. Na przyszłość, zwłaszcza jak są niepracujący czy schorowani, ale tego typu. Kiedyś było masowe dążenie do tego, żeby kupować coś nowego. Teraz z reguły mieszka się coraz lepiej i tym młodym, ruchliwym ludziom wystarcza, że kupią sobie ten standard, który upodobali sobie rodzice.
Ja myślę, że to trzeba też wspomnieć, bo to też jest elementów, o których nie mówiliśmy jeszcze, ale te sprawy, które przez ostatnie lata, które zmobilizowały kobiety, żeby poszły do wyborów, te elementy też tutaj miały swoją jakiś tam wpływ. To, co
czyli
się
nie
działo.
Zakładamy rodziny po prostu ze strachu.
Ze strachu. Tak jest. I to trzeba o tym mówić, bo to też był jeden z tych elementów. No,
nie było porządnych badań prenatalnych. Tak kobiety bały się mieć dzieci. I pewnie jeszcze wielu to zostało.
Wycofanie in vitro i tak dalej. No to wszystkie elementy na to się składały też na ten cały obraz tego.
A z drugiej strony tutaj taki mały apel do generacji Z, przynajmniej tej, która pracuje i może ma jednak zdolność kredytową. Dajcie odetchnąć trochę rodzicom. No, niech oni też mają coś z tego życia już jak wy wyrośliście.
No, trzeba tutaj
tak, że to są staruszkowie i nie mają pomysłu na życie. Mają i mają dużo romantyzmu w sobie też.
No to trzeba podkreślić, wydaje mi się, bo to kampania akurat samorządowa trwa, to co Lewica lansuje tam, na przykład w Wiedniu procent mieszkań na wynajem komunalnych, to miasto wybudowało i tam tych mieszkań jest w setkach tysięcy i jest to jakiś tam element. Tym bardziej ja tam namawiam tych wójtów, burmistrzów z dalszych terenów, słuchajcie, jak nie chcecie, żeby ludzie odpływali nie do Gdańska, bo na naszym wypadku do Trójmiasta, no to musicie w te sprawy komunalnych mieszkań wejść, budować je, bo zatrzymacie wtedy ludzi, inaczej będą z miasta uciekać z tych mniejszych ośrodków do dużych. No,
no i niestety o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, a o tym raczej, że rekordową kwotę uzbierała, no to ja przytoczę 281 879 118,07 groszy. Wynik 32 finału. Nie porozmawiamy o tym, jak jesteśmy skłonni brać udział w różnych akcjach charytatywnych, to na kolejną audycję. Czas nam się skończył niestety. Bardzo serdecznie dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Andrzej Chmielecki, prezes Virtus, Zbigniew Jarecki, prezes Kaszubskich Pracodawców, Marek Teus, prezes Merko. Audycję realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Przede wszystkim spokojnych i zdrowych świąt Państwu życzymy.
Wszystkiego dobrego. Dziękujemy.
Dziękujemy. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.